Bang.
Poszło.
Dziś w podcaście będzie bang. O, podcaście, to jest...
Będzie.
2013 rok, witam serdecznie.
Sowa, DJ Sowa.
Jezus Maria, to by...
MC Sowa.
To byli czasy, teraz już nie ma, nie ma czasów.
Gdzie ty znajdziesz takich wokalistów teraz?
Witamy, Wojtek. To jest 205. 205 odcinek jest z podcastu.
To całkiem okrągły.
Całkiem okrągły. Nie wiem, co powiedzieć. Może, że zaczynamy.
Tak, po prostu zacznijmy to. Zróbmy to i nie zatrzymujmy się.
Tak, więc Wojtku, ja mam parę takich krótszych tematów. Wiem, że ty masz dwa takie, które będą troszeczkę dłuższe. Jeden mamy taki trochę wspólny, tak podejrzewam. I więc zaczynam to.
Tak jest.
Uwaga. Mam temat, który został nadesłany przez słuchacza. Tak naprawdę to Magda mi powiedziała, ale nieważne. Więc jest, okazuje się, że... No bo AirPodsy to są słuchawki na Bluetooth, tak? Co oznacza, tak, że można podłączyć je praktycznie do każdego urządzenia, które ma Bluetooth. Jest to prawdziwa informacja. To znaczy, nie ma problemu, żeby podłączyć je na przykład do komputera, do Maca, do iPada, do tabletu, do Androa. Działa. Mniej lub bardziej sprawnie to działa, natomiast działa. I przez mniej lub bardziej sprawnie mam na myśli na przykład przy podłączaniu z Androidem. Miałem na przykład taki problem, który się zdarzył raz, potem już go nie było, że a teraz jak chcesz, żeby te urządzenia się ze sobą sparowały, to wpisz kod, który jest na AirPodsach, no nie? W sensie kod, który skakuje, czasami też 6 cyfr. Jest problem natury technicznej w tej sytuacji, ponieważ AirPods nie mają ekranu, więc nie udało się, ale potem...
A nie mrugał tą lampką na przykład?
Mrugał lampką. Morsem.
Morsem nadaje.
No, więc to był taki pierwszy problem. Natomiast okazuje się, że problem jest jeszcze jeden, znany już w środowisku internetowym, ale nowy dla mnie. No bo nie wiem, czy Wojtek masz świadomość i nie wiem, czy nasi słuchacze mają świadomość, że w niektórych korporacjach lub firmach, lub miejscach zatrudnienia, zakładach pracy, nie wszystkie komputery mają zainstalowany system macOS OS X Napalona Sierra, na przykład.
Niemożliwe to jest.
Zdarza się, tak? I nie wszystkie firmy mają na przykład zainstalowany system typu Windows 10.
Czy rozmawiamy o Linuxie?
Nie, rozmawiamy o Windowsie 7.
I teraz... Ja już myślałem, że Windows XP.
Nie. Ale podejrzewam, że na XP jest ten sam problem. Otóż nie da się bez problemu podłączyć AirPodsów do Windowsa 7.
O.
Wyskakuje błąd polegający na tym, żeby pobrać sterowniki. I teraz taka trochę angielska elektroda się wtedy robi, bo jeśli wpisujesz problem, który masz z AirPodsami i Windowsem 7, to dostajesz
mówią,
informację.
Żeby wyszukać w wyszukiwarce.
Wyszukaj sterowniki w wyszukiwarce. Znalazłem jedną osobę, która faktycznie odpowiedziała na problem, natomiast to polega na tym, żeby sprawdzić, jaki masz moduł Bluetooth i wyszukać sobie sterowniki w wyszukiwarce. Więc,
ale czyli trzeba zainstalować nowe sterowniki do modułu Bluetooth, który masz w komputerze.
Tak, dokładnie tak. I to nie jest dość proste. I nie zawsze pomaga i ludzie w internecie też mówią, że nie do końca zdziałało, więc jest to ważna rzecz, żeby wziąć pod uwagę, jeśli macie komputer z Windowsem 7, że być może będą problemy związane z podłączeniem AirPodsów.
Natomiast jeżeli możecie nie mieć komputera z Windowsem 7, to go nie miejcie.
To jest doskonały pomysł, tak.
Zainstalujcie sobie Windows 10.
Tak, więc na Windows 8 chyba nie ma już tego problemu, na 10 na pewno nie ma tego problemu, bo to jest, że tak powiem, sprawdzone info. Więc to jest pierwszy taki temat, że takie public service announcement, jak masz w Wimboze 7, to może lepiej na przykład słuchawki z kamienia podłączyć, bo będzie łatwiej niż nowoczesny. Żartuję sobie trochę, ale no tak, to jest problem, żeby podłączyć te słuchawki do Windowsa 7. Magda, niestety nie udało się obejść tego problemu. Więc ona
czyli nadal nie działają mimo update'u.
Więc słucha muzyki z AirPodsów z telefonu. Co też jest jakby szczególnie, i to jest jakby protip, uwaga, bo no wiadomo, można wtedy tak słuchać muzyki, ale nie jest to najwygodniejsze. Natomiast dla osób, które używają Spotify'a, można sobie streamować muzykę jakby z telefonu, czyli normalnie, natomiast kontrolować tą muzykę na komputerze.
No tak, pod warunkiem, że są wpięte w tą samą sieć Wi-Fi.
Tak, no ale to jest wciąż dość, chociaż w korporacjach może to nie być taki...
No właśnie, to chciałem powiedzieć, że może być tak, sieć, że niestety...
Sieć Wi-Fi dla pracowników i pracownikowych komputerów może nie być dokładnie tą samą siecią Wi-Fi, która jest udostępniona nawet pracownikowym telefonom, takim zwykłym. No dobra, no ale to wciąż... Chociaż nie, Spotify... Aha, no właściwie to nie wiem, czy Spotify Connect działa w taki sposób, żeby tylko...
Nie, no Connect raczej idzie po Wi-Fi, no tylko wiesz, pytanie jest po prostu, czy oba urządzenia, telefon i komputer, są podłączone do tej samej i czy... Chociaż tu raczej nie powinno być problemu, bo to nie jest jakoś niestandardowe. Czy porty są pootwierane, te, z których korzysta Spotify Connect? No. Ale wydaje mi się, że raczej są pootwierane, bo to nie jest jakaś usługa bardzo zaawansowana. U nas na przykład sieć jest bardzo zahasłowana, w sensie znaczy jest dość mocne szyfrowanie i tak dalej i w ogóle, żeby się tam zalogować, to trzeba się logować jakimiś nie wiadomo jakimi loginami. Natomiast tam rzeczywiście porty są poblokowane dla wszelkich inteligentnych urządzeń i lub
ja to rozumiem, streamingowych, bo wszystko powinno być
Chromecast,
głupie.
Apple TV nie działa zupełnie, żadne inteligentne głośniki też nie działają ze względu na to, że po prostu porty są, te z których korzystają te serwisy są poblokowane.
Zdarza się, rozumiem, szanuję.
No, ale mam nadzieję, że będą to otwierać.
A teraz mam dość taki temat ciekawy i tutaj będzie dużo linków, więc jak ktoś to, ja to wszystko podlinkuję, tego będzie sporo, ale... O Jezus Maria, ale mi świszczy w płucach od tego zimna. Cały dzień spędziłem dzisiaj na tym zimnie, więc czuję się jak polska wyprawa na K2. Natomiast chciałbym powiedzieć, że zrobiłem sobie taki mały research.
No.
Bo chciałem się nauczyć czegoś nowego. Wiem, jak to brzmi. Ale chciałem się nauczyć czegoś nowego, to znaczy skończyłem semestr i dostałem bardzo dobrą ocenę z języka angielskiego, natomiast jaki mój angielski
gratulacje.
Jest, to wszyscy jakby mamy tego świadomość i zawsze może być lepiej.
Wiadomo.
Więc szczególnie, że teraz ważna informacja, ja chciałbym mój angielski, jeśli chodzi o angielski pisany, czy czytany, czy słuchany, myślę, że nie mam sobie zbyt wiele do zarzucenia, jeśli chodzi o mój angielski mówiony, to mogło być lepiej. Więc zacząłem się interesować tym, jakby żeby ten angielski sobie troszeczkę może nie tyle odświeżyć, co po prostu, żeby jakoś tak cały czas go szlifować sobie, nie? I wiadomo, są oczywiście, jest praca i tak dalej, są jakieś osoby anglojęzyczne, z którymi mam kontakt i tak dalej, więc ten angielski w jakiś sposób jest używany. Natomiast dobrze by było, żeby to jeszcze robić tak bardziej effortless, nie? Czyli żebym moja komunikacja była jeszcze bardziej płynna. Więc zrobiłem tak naprawdę jeden research, z którego wyszedł jeszcze drugi research, o którym zaraz będę mówił. W każdym razie. I tak pokrótce mniej więcej, żeby nie przedłużać. Znalazłem trzy aplikacje, w których można się uczyć języków i oczywiście myślę, że jak je wymienię, to nikt nie będzie zdziwiony, że one są, natomiast sprawdziłem, że to są tak naprawdę najlepsze aplikacje, jeśli chodzi o naukę języków obcych. Darmową do jakiegoś stopnia, bo nie wszędzie jest za darmo, czasami trzeba wykupić jakiś pakiet, ale pozwala to tak naprawdę na naukę języka. Ja na przykład, w sensie wymienię te aplikacje i powiem jedną rzecz, znalazłem od może najmniej popularnych, jest coś takiego, jak nazywa się jak Busu.
To jest aplikacja. Brzmi jak nie wiadomo co.
Tak, ale to jest aplikacja do uczenia się języków, tam jest też taka, jest oczywiście wersja premium i ta wersja premium jest potrzebna w pewnym momencie, natomiast jest część społecznościowa, to znaczy możesz poprawiać błędy innych, jeśli znasz języki, w których oni się uczą, wiesz, tak, takie różne pierdołki.
Ale czy ona w ogóle gada? Bo zacznijmy od tego, że wiesz, generalnie...
Jest chyba we wszystkich aplikacjach, które wymienię, jest jakby opcja, w której ona wymaga, żebyś coś powiedział. I faktycznie sprawdza, nie wiem w jakim stopniu to jest zrobione, natomiast faktycznie jak powiedziałem coś bardzo niechlujnie, to stwierdziło, że to jest błąd i powinienem to powtórzyć, natomiast jak powtórzyłem i powiedziałem to ładnie, to jakby zaakceptowało. Nie sprawdzało akcentu i tak dalej, ale jakbym powiedział academy, a jakbym powiedział akademii, no to wtedy on za tą różnicę wyłapał, więc okej. Okay. Więc jest Busu, jest Memrise, który jest, ostatnio bo nawet ten featured na stronie Apple'a, że dobra aplikacja do nauki języków. Pozdrawiam. Tak było. Naprawdę. I to też jest aplikacja, która też wymaga mówienia. Uczyć się można tam języków. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo to było dość ważne. Żeby aplikacja że można było się w nim uczyć języka angielskiego, to był jakby klucz, i interfejs, żeby był po polsku. Wiesz, o co chodzi? To znaczy, że osoba nieznająca języka angielskiego, żeby mogła się go nauczyć w jakimś stopniu przynajmniej. Albo żeby, żeby mogła jakby tak zaczynać czy kontynuować swoją przygodę, no, bo wiadomo, to nie jest tak, że to jest aplikacja, która cię nauczy od początku do końca, ale dla kogoś to na przykład, załóżmy, zrobił sobie A2 czy B1, żeby mógł sobie faktycznie ten angielski w jakiś sposób tam powtarzać. Więc jest Memrise i oczywiście jest Duolingo, które jest chyba takim the gold standard of nauczania języków. Ciekawostka jest taka, że Duolingo jest po polsku, jeśli się uczysz angielskiego, ale to jest jedyny język, jakiego możesz się uczyć, będąc jakby oficjalnie polskim użytkownikiem języka. Znaczy, what? Jeśli jesteś Polakiem, to jedyny język, który ci wyskakuje do nauki, to jest angielski. Jest okej.
Okay. Ale to dziwne. Dziwne. Natomiast
jeśli wybierzesz, hebrajski, że umiesz język angielski do takiego stopnia, żeby przez język angielski uczyć się innego języka.
A, czyli ustawiasz sobie
Ten cały interfejs po angielsku,
w języku angielskim.
Tak, wtedy masz dostęp właśnie do tych wszystkich języków. Najpopularniejszym językiem do uczenia się jest hiszpański, więc mena homo paulio soy polaco. Uczę się hiszpańskiego w Duolingo dla zabawy. I umiem już na przykład powiedzieć El Nino.
El Niño.
El Niño, chyba. El Niña. Una manzana, to jest jabłuszko i takie
plomo a plata. Dobrze powiedziałem?
Nie mam pojęcia, Wojtek, nie znam człowieka. więc to są
plomo o plata, dobrze powiedziałem.
Więc to są trzy aplikacje, które znalazłem do tego, żeby można było uczyć się albo szlifować swój język. Polecam. Natomiast Duolingo ma w ogóle jakieś, mam wrażenie, trochę błędy, jeśli chodzi o polskie tłumaczenia fraz, które masz napisać po angielsku. Bo I will... Poczekaj, znalazłem. Może zrobiłem chyba screenshot i go chyba usunąłem, albo nie. Zaraz to sprawdzę. Bo znalazłem.
Lata o plomo, jednak sprawdziłem.
Umrę. To jest w ogóle dobre. Miałem przetłumaczyć słówko umrę na angielski.
No.
I odpowiedź poprawna według Duolingo to jest I will have died. I nie do końca jestem pewien, że to jest prawidłowa odpowiedź. W sensie, że to jest że tak to powinno brzmieć po angielsku. No ale
Znaczy wydaje mi się, że to jest no tak, bo to było umarłbym po naszemu.
Tak,
nie?
Dokładnie.
No dobra. No to tak. To szkoda, że wiesz, bo jak nie możesz zaufać, bo znajdujesz takie rzeczy, w jakie zresztą.
W niższych jakby poziomach jest, sprawdziłem i było okej. Okay. Bo tam nie było, bo to był w ogóle czas jakiś przyszły, jakiś tam, czy coś takiego, wiesz, tak się nazywało ten. Więc no to jest, ale jakby poszedłem o krok dalej i stwierdziłem, nauczyłbym się jakiegoś w ogóle nowego skilla, albo czegoś w ogóle nowego bym się nauczył.
No.
I znalazłem kolejne trzy aplikacje, które pozwalają.
Ale znowu darmowe.
Tak.
Dobra.
Otóż znalazłem trzy aplikacje, które pozwalają ci nauczyć się czegoś nowego. Z czego jedna jest chyba tylko i wyłącznie do kodu. Otóż znalazłem aplikację Khan Academy.
A jeszcze Code Academy.
Tak. Jest Udacity, to jest napisane, nie wiem, jak to się tak naprawdę powinno czytać.
No.
I jest Solo Learn i to ostatnie jest do języka angielskiego, znaczy do języka programowania. Ja tam na przykład się sobie stwierdziłem, że nauczę się Swifta, więc jakiś taki, wiesz, minimalny sposób się uczę.
No dobrze, ale to spoko. A w Khan Academy to czego się można nauczyć?
W Khan Academy? Tam właściwie jest wszystko, no. Ja się uczę o czarnych dziurach.
O, super. A czy można się nauczyć o tym, że Ziemia jest płaska?
Oczywiście.
No. Ja szanuję takie miejsca.
To jest,
przynajmniej nie ukrywają prawdy, jak Nasra.
Wow.
Trafiłem do grupy płaskoziemców i tam tak piszą, wiesz, piszą, że Nasra. Że Nasra nas oszukuje.
O, shit. O, shit, swoją drogą zabawne, no nie?
No tak. Okej, okay, ale no to warto więc, rzucić okiem, absolutnie, ja po prostu poklikajcie.
Ja po prostu
się nauczyć,
zapisuję tutaj te rzeczy, które znalazłem, po to, żeby po to, żeby ktoś mógł sobie ewentualnie nauczyć się czegoś nowego. Myślę, że to fajnie. Fajne jest to, że w dużej mierze ta wiedza, którą można sobie z tych serwisów uzyskać, jest za darmo. Mhm. Więc nawet w podstawowym stopniu Udacity, nie wiem jak to się czyta, ale to jest free. Po prostu free. Mhm. Więc możesz sobie znaleźć właśnie, wiesz, katalog i wybrać sobie jakąś całkowicie Become a Data Analyst. Self-driving car. Oh fuck.
What?
No, Artificial Intelligence. Intro to Programming, wiesz. I one są za darmo, te lekcje, więc możesz się nauczyć tak naprawdę całkowicie czegoś nowego. To niekoniecznie musi być programowanie, bo ja na przykład stwierdziłem, że może bym popatrzył, jak wygląda programowanie trochę bardziej. Ale jeśli chcesz na przykład coś nietechnologicznego, jest na przykład Intro to Design of Everyday Things na Udacity, gdzie możesz tak naprawdę, wiesz, Intro to Psychology, Statistics. Mm-hmm. Więc takie rzeczy, które są dość ciekawe, można sobie przyswoić. To tak, chciałem się tym podzielić. Tak. Tak, Wojtek.
Okej.
Okay. Okay. Resztę tematów mamy jakby troszeczkę bardziej razem, więc zostawiam to.
Tak.
Zostawiam to.
Bo rzeczywiście jest tutaj na liście tematów jeden, który ja jeszcze nie wiem, co o nim powiedzieć, w sensie, no bo pojawiła się nowa aplikacja Vero i prawda jest taka, że rzeczywiście w ostatnim czasie bardzo dużo znajomych albo mówiło, że o, słyszeliście o tej aplikacji Vero?
Elo, a nie, sorry.
I wiesz, jakby no, doszło do tego stopnia, że jakby bardziej zainteresowany tym, dlaczego w ogóle o niej się mówi, no to zainstalowałem, wiadomo, nie? Założyłem konto. Okazało się, że oczywiście jakby apka jest, bo ona istnieje od 2 lat już, także to nie jest nic nowego. Zacznijmy od tego. Druga rzecz, no zdecydowanie nie przygotowali się w żaden sposób na wzrosty, więc to musiało ich zaskoczyć, co pewnie oznacza, że albo nie spodziewali się, że takie będzie miała efekty ich kampania, albo po prostu zabiły ich zasięgi nieprzewidziane, to znaczy, że ktoś znany powiedział o tej aplikacji, bo z jakiegoś powodu i po prostu przypływ użytkowników mieli tak duży, że rzeczywiście serwery siadły na dobre i oni tak odbudowują cały czas tą bazę i cały czas tam coś dłubią, no i powiedzmy, że z czasem jest coraz lepiej. Dzisiaj już działa w miarę, ale też nie robi tego za szybko. Jeszcze jest, no generalnie z tą aplikacją jest jeszcze bardzo dużo problemów takiego wieku dziecięcego, mimo tego, że ona jednak, wiesz, istnieje już tak długo. No, żebyście mieli jakiś, tak, bo ja nie zachęcam wcale do zakładania konta, bo jakby no w sumie nie wiem jeszcze po co ona istnieje, ale do tego dojdziemy za chwilę. Natomiast żebyście wiedzieli, jaki koncept za nią stoi. Po pierwsze, nie mają żadnych algorytmów, czyli zależy im na tym, żeby timeline był posegregowany według czasu wrzucenia kontentu. Spoko, wiemy, że jest taki odwrót trochę od algorytmów, ludzie nie chcą ich, w sensie
dlaczego maszyna ma decydować za mnie, skoro ja wiem lepiej?
Oczywiście, natomiast wiemy też, że jest to pewnego rodzaju takie... że to jest retoryka bardziej niż faktyczna potrzeba. To znaczy, rzeczywiście mi się zdarza wkurzać na to, że na Instagramie, wiesz, widzę zdjęcia stare.
Jezus,
czasem.
To jest tragedia, bo ja ostatnio widziałem zdjęcie sprzed 4 dni. I żeby było lepiej, z racji tego, że to jest... Bo... Jakby to zrobił, że powiem, człowiek, no nie?
No.
To wiedziałby, że post, w sensie, nawet jeśli ten post przez 4 dni może był dla mnie interesujący. Problem polega na tym, że to był konkurs, który się wtedy kończył. Wiesz, o co chodzi? Dostałem post przez 4 dni
w ogóle,
z informacją, dzisiaj kończy się konkurs, mm-hmm. nie? I...
No to zupełnie bez sensu wiadomość dla ciebie.
Dzięki. Bardzo dziękuję. Cieszę się.
Pytanie, na ile to nie był błąd osoby, która wrzucała taki post, wiedząc, że wrzuca go na platformę, która bardzo często jakby regurgituje treści, to znaczy, że w teorii post tego gurgi, ładne, nie? Wiesz, w teorii jakby wrzucanie na Instagrama czegoś, co ma, co nie jest evergreenem, tak? I trochę mija się z celem, nie? I teraz szczególnie że w teorii ma przecież, znaczy w teorii, no w praktyce ma funkcję Insta Stories, która ma przejąć trochę funkcję tego bycia na bieżąco i bycia tu i teraz i że hej, hej, obejrzeć, bo za 24 godziny już tego nie będzie. Czyli to są rzeczy takie na bieżąco, powiązane w ogóle z timeline'em jakkolwiek. Natomiast wiesz, zdjęcia i wideo czy tam gify, które wrzucasz na swojego walla, no to jest coś, co powinno być ponadczasowe właśnie między innymi ze względu na to, że algorytm działa tak, a nie inaczej. Znaczy inaczej. My jako użytkownicy w ogóle nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, jakby to powinno przyjść naturalnie, ale
wiemy, nie przychodzi, że... long story short, nie przychodzi.
Dokładnie. Natomiast Vero próbuje mówić, że hej, hej, u nas tego nie będzie, u nas będzie wszystko po kolei, więc jakby to przyciąga na pewno nowych ludzi. I kwestia obecności na tej platformie i tego, co możesz tam wrzucić. Są tutaj dwa aspekty. Jeden taki, jak zwykły użytkownik może dodać na przykład książkę, którą czyta, więc wyszukuje ją w katalogu, który oni mają tam podpięty, jakąś tam mają bazę. Wyszukuje książkę, może dopisać jakiś krótki komentarz, ciach, polecam, nie polecam, albo czytam. Tam kilka takich stanów jakby jest. Może wrzucić zdjęcie, wrzucić wideo i tutaj jest taka ciekawostka, której nie widziałem wcześniej w żadnym serwisie, to znaczy, że w obrębie samego serwisu możesz dokonać modyfikacji wideo dokładnie takich samych, jakie robisz na zdjęciach i zaraz ktoś może powiedzieć, hej, hej, na Insta też można nałożyć filtr, okej, filtr to jest jedno, ale na właśnie w Vero możesz też zmienić parametry typu kontrast, podbić jasność, ściągnąć ciemności, shadow, dać rozmycie takie okrągłe i on normalnie to wideo nasze, które wrzucamy po nałożeniu tych wszystkich filtrów, przerenderowuje jeszcze raz i wrzuca już z nałożonymi filtrami. I to bardzo robi wrażenie, ładnie. W sensie naprawdę to jest spoko i to wideo później wygląda bardzo ładnie. Pamiętam, że chyba Wsko się chwaliło tym, że od którego tam, nie wiem, z rok temu chyba, że, tak, że hej, nasze filtry teraz działają też na wideo, nie? I oni też to robili całkiem nieźle. No pytanie, czy ktoś w ogóle z tego korzystał, ale to już jest drugorzędna sprawa.
Ja kiedyś miałem taką aplikację, która nazywała się filtr, nie wiem, mówi filtr coś takiego. Okay. No. W każdym razie ona służyła właśnie do nakładania filtrów takich jak Wso na wideo. Ja na przykład korzystałem z tego raz na jakiś czas faktycznie, bo te filtry, które tam były, one bardzo mocno naśladowały filtry takie filmowe, powiedzmy, no nie?
Więc można
było,
no dobrze,
można było nagrać wideo, powiedzmy, na iPhone'ie.
Potem nałożyć filtr i nagle to wyglądało
tak,
pięknie.
Tak, i jeszcze
nie?
Potem zmienić sobie te image ratio na 1 do 1,277 coś tam.
No. Już miałeś, kurde, panoramiczne, piękne wideo nakręcone po prostu iPhone'em. I jakby oczywiście tutaj też jest taka możliwość, więc to jest spoko. Możemy dodać muzykę, której teraz słuchamy. To znaczy znowu, wyszukujemy ją w bazie, klikamy tak, słucham tego. Więc to jest serwis, który czerpie garściami z właściwie wszystkich innych serwisów. Pamiętamy historię Path, nie wiem czy pamiętasz. To była taka apka, która...
Ona byłaby dyby. To była moja...
Bardzo ładnie była napisana Peach. I miała bardzo fajne animacje. Peach rzeczywiście też garściami. No i jakby pozostałe społecznościówki, które znamy. Co ciekawe, nie ma tutaj możliwości wrzucenia statusu tekstowego. Znaczy takiego czystego tekstu, nie? Że jakby nie możesz wrzucić, no żeby to najlepiej porównać, takiego tweeta. Jakby nie ma takiej funkcji. Jest kamera, więc możesz zrobić zdjęcie, możesz dać link, możesz dać właśnie oglądam film lub serial, jest zabukować się w jakimś miejscu, czytam książkę, słucham muzyki. I tyle. Więc nie ma tutaj statusów
tak
takich czysto tekstowych.
W tym na P, jak to się nazywało? Nie
Path? Path. Path.
Tak, tam było tak.
Tam było też bardzo
mega
podobnie.
Mega to w ogóle ta aplikacja była zmieniona.
No nie, to znaczy wizualnie była super. I teraz jakby, czy wy potrzebujecie tej aplikacji? Nie wiem.
I don't think so.
Też mam takie poczucie, że ja tam się zarejestrowałem raczej po to, żeby zobaczyć, jak to działa i dlaczego jest o tym głośno. Trudno mi jest... Znaczy, wydaje mi się, że to jest pompowane trochę sztucznie. To znaczy, że rzeczywiście jeden czy drugi influencer powiedział o tym i to wystarczyło na to, żeby nagle zaczęli o tym mówić wszyscy, bo też pojawiły się jakieś teksty w serwisach technologicznych. Ja mam takie wątpliwości, że jakby jest to jednak aplikacja napisana przez Rosjan. Może nie wszyscy o tym wiedzą. I jakby wiesz, no ja też korzystam z rosyjskiego Telegrama, więc to nie jest jakiś wyróżnik wcale. No ale jakby to pytanie, czy chcemy dzielić się swoimi danymi z naszymi przyjaciółmi zza wschodniej granicy. To jest jedno, a dwa jakby no znowu, czy my potrzebujemy kolejnego, tak, miejsca. Ono wizualnie jest niezłe, jest w miarę napisane, to znaczy, że jest no UX jest w miarę przyjemny, da się z tego dość łatwo korzystać, natomiast po prostu w tej chwili aplikacja działa wolno, no ale to jest, wiesz, to wynika raczej z tego, jak serwery działają, a nie z tego, jak jest napisana. Natomiast no jestem tam, ale nie czuję, że jest to miejsce, gdzie jakoś koniecznie chcę być, nie? Że jakby... Nie, no wrzuciłem parę rzeczy, bardziej dla testu, co chwila dostaję powiadomienia, że nowi moi znajomi, bo tam wiesz, powiązałem to ze swoimi kontaktami, nowi znajomi dochodzą i rzeczywiście tych powiadomień jest dość dużo i tam się łączymy. A i jest jeszcze jedna rzecz ukradziona z kolei z Google Plusa, to znaczy takie dość łatwe i wygodne zarządzanie grupą odbiorców twoich treści. To znaczy, że jeżeli chcesz puścić coś tylko do najbliższych znajomych, to jest bardzo łatwo robialne. Znaczy, że to rzeczywiście jest wywalone na wierzch w tej aplikacji. Że tak jak w Google Plusie były kręgi, to też było dość prominentne. Tak w widać było to na wierzchu. Wiesz co... Chyba działa, no cały czas jest, istnieje, ale czy ktoś z tego korzysta? Bardzo, bardzo
wątpię. Właśnie wszedłem.
Coś tam natomiast no, mówię, Vero, czy warto, czy nie, nie wiem, wątpię i podejrzewam, że za chwilę podzieli los Elo. Chociaż może z jakiegoś powodu, może właśnie dlatego, że Snapchat umiera powoli i ludzie próbują znaleźć nowe miejsce dla siebie. Chociaż wiesz, jakby to nie jest bezpośrednia konkurencja ani w żaden sposób nie odpowiada na tym samym potrzebom, które mają użytkownicy Snapchata, więc to nie porównywałbym tego, ale wiesz, no jakby chyba ludzie potrzebują czegoś nowego. Tak szukają może, no bo wiesz, był Snap, nie ma Snapa i może Vero być jednym z tych kierunków, chociaż bardzo wątpię. Raczej się przerzucą na Instagrama, natomiast wydaje mi się, że my, że jakby ludzkość nie potrzebuje nowego miejsca i to też jest tak, że jakby on się niczym specjalnym nie wyróżnia. To znaczy... filtry na wideo to jest, wiesz, dla Instagrama to jest zrobienie... poświęcenie dwóch tygodni. No nie, ale mówię, żeby wiesz, że tych zaawansowanych, takich jak w Vero, nie? No to podejrzewam, że to są dwa tygodnie pracy i oni to sobie sami zrobią, nie? Jeżeli stwierdzą, że w ogóle to jest jakiś deal breaker, nie?
No dobra.
No, że jakby wiesz, no to są te wszystkie rzeczy, które Vero ma i które może mieć, są do zrobienia. Jedyne, co może go wyróżniać jakby w dłuższej perspektywie, no to, że ten timeline jest chronologiczny, bo wydaje mi się, że te serwisy, które zrezygnowały z takiego timeline, no już nigdy do niego nie wrócą, ze względu na to, że po prostu treści jest za dużo, jakby
ja na przykład
to,
że algorytmy szanuję, że iMessage wyszły... też przychodzi na tryb niechronologiczny.
To co najważniejsze.
To znaczy prowadzę z kimś na przykład rozmowę, mam taki wątek jeden, gdzie mam trzy osoby, i tam jakby dostaję wiadomość, ja na nią odpisuję i ona wcale nie jest na samym dole.
No, jest to szalone.
Więc on też stakuje mi bardzo często wiadomości.
No i stories, nie? Wiadomo, za chwilę wchodzą do iMessage.
Tak. Więc ja już czekam, po prostu jestem mentalnie gotowy na to, że wiadomość o tym, że mam do zapłacenia rachunek w New Mobile pojawi się prędzej niż wiadomość od Wojtka, czy dzisiaj nagrywamy, także... Szanuję za podejście, natomiast...
No tak, no tak. Dobrze, ale bo jakby to, wiesz, zostawiam wam, naszym słuchaczom kochanym, decyzję. Możecie rzucić okiem, no jest to jakieś tam
nie
podejście
rzucajcie
do
okiem,
czegoś
po prostu
nowego.
Nie róbcie tego, my zrobiliśmy
ale
to
może
nie warto.
Nie warto. No.
Wojtek. Wojtek. Powiedz mi. No. Bo to jest chyba szybka rzecz.
Chyba szybka, no.
Samsung Galaxy 9.
Galaxy S9. Dobrze. Zacznijmy od tego, co jest spoko. Spoko jest aparat. I jakby,
dlaczego? Bo, okay. Jezus Maria.
Ale nie, no spoko. W sensie,
don't
no,
even get
jest...
me started on this shit, bo wcale ósemka nie miała takiego super aparatu, Note był dużo, dużo, dużo lepszy. A no. Teraz w ogóle oni zrobili
no
to...
No jest ten bajer z fizyczną
i po
przysłoną,
co?
Tak? Ja też się zastanawiam, szczerze mówiąc. Znaczy, kurde, widziałem zdjęcia od MKBHD, zresztą który popełnił taki trochę merytoryczny błąd, bo opowiadając o tym, że jest fizyczna możliwość zmiany przysłony, znaczy tego rozszerzenia przysłony, powiedział, że jak ją zmniejszamy, czyli mniej światła wpada na matrycę, to on to może nie jest błąd, tylko skrót myślowy, on powiedział, że rzeczy są ostrzejsze. No nie do końca. Chodzi o to, że po prostu głębia ostrości jest dużo szersza. To znaczy, że więcej rzeczy, jakby większa odległość jest ostra, czyli ten obszar ostrości jest większy, a nie, że po prostu jest ostrzejsze zdjęcie. Wiesz, to nie jest dobrze wytłumaczone. I tylko, że widzisz, nam zależy, mam takie poczucie, że nam wszystkim zależy, robiącym zdjęcia jakiekolwiek, żeby...
głębia ostrości aparat... była jak największa.
Właśnie najmniejsza.
No,
to znaczy,
tak,
żeby...
No, żeby jak najmniej rzeczy było...
To, co
było
jest ostre, było tak. W jak najmniejszym tym, no bo wtedy zależy nam na tym pięknym, rozmytym tle, które cały czas staramy się dążyć do tych efektów, które
nie,
można uzyskać lustrzanką.
Apple
tak?
Dodało portrait mode, żeby mi teraz jeszcze zrobili tak, że...
że wszystko jest ostre.
Wszystko jest ostre. Jakbym chciał, żeby wszystko było ostre, to bym sobie kupił Gillette, a nie iPhone 7.
No i teraz wiesz, jakby no bardziej profesjonalni fotografowie, jakby ludzie, którzy robią zdjęcia lustrzankami, wiedzą, jak można wykorzystać tą funkcję, natomiast użytkownik typu ja, znaczy ja może i bym wiedział, ale użytkownik typu, zwykły użytkownik robiący sobie zdjęcia tym aparatem, no dla niego to come on, on chce mieć rozmyte tło, bo takie zdjęcia po prostu zawsze wyglądają ładniej, nie? Więc to jest mu niepotrzebne. Oczywiście ten tryb mniejsza lub większa przysłona, on się zmienia automatycznie, jak nie włączysz sobie trybu manualnego, więc to nie jest jakoś tak, że ojej, teraz trzeba myśleć o tym, czy to lepiej szeroko, czy lepiej wąsko. Więc jakby to nie jest duży problem, to się robi automatycznie. Natomiast wiesz, jakby wykorzystanie tej funkcji dla zwykłego użytkownika, to jest takie, włączę, raz tak będzie jasno, to mi się może zmniejszy, jak nie, to się zwiększy. No i teraz, nie wiem, jakoś uważam, że to nie jest aż taka duża rzecz. Znaczy, że oczywiście pod względem technologicznym to jest na zasadzie wow, patrzcie, możemy, nie? Ale czy to jest taka funkcja, która jest bardzo potrzebna w telefonie? Ja raczej bym wątpił. Ja bym wolał rozszerzać, dać jak najszerzej, żeby zdjęcia były coraz bardziej rozmyte i żeby to szkiełeczko malutkie, wiesz, żeby wycisnąć z niego jak najwięcej i z tej matrycy, która tam przecież jest.
A poza tym, Wojtek, zmiany, bo w ogóle mam tętno pulsu, te zmiany w ogóle to taka ewolucja, że rozmawialiśmy o tym chyba nawet pół roku temu, że zobaczymy, co Galaxy 9 pokaże, chyba będzie, wiesz...
No niewiele.
No nie.
Niewiele. Prawda jest taka, że rzeczywiście jest to kolejna ewolucja tego telefonu, natomiast zmienia się coraz mniej. Z każdym nowym modelem zmiany są coraz mniej zauważalne i coraz, nie wiem, wiesz, może mają poczucie, że on jest już prawie idealny.
Wiesz co, ja ci powiem tak. Wiesz, gdzie trafiają najnowsze i najlepsze rzeczy w przypadku Samsunga? Bo ja wiem, że to nie jest S9, czy w ogóle S.
najlepsze, tak, to najmocniejsze. To teraz tak. największe rzeczy.
Tak, no? Więc...
Czyli co, rozdzielili te linie i po prostu moim pakują wszystko w
Moim Note'a? Zdaniem w Note'cie są dużo lepsze rzeczy niż w S9-kach, czy S8-kach. Note wychodzi w ogóle w tym samym czasie co iPhone, co Pixel, więc tak pozdrawiam. A w ogóle mam wytyk tętno pulsu i to coś, co ciebie też dotyczy. Masz, no. Masz Cinema City Unlimited?
Nie mam. No i co, koniec tematu.
A, bo jeśli
to jest tak jak ankieta taka, co wiesz, ile ma pan lat? 35. To dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Więc słuchaj, wyobraź sobie sytuację taką, że kupujesz sobie na Cinema City Unlimited bilet do kina, no nie? Przyjeżdżasz i się okazuje, że kupiłeś bilet do złego kina, ergo masz nieważny bilet do kina, w sensie no nie możesz na niego wejść.
Czyli lipa.
No lipa. I teraz pomyślałbyś, no dobra, no to kupię sobie drugi.
No.
Nie można tak zrobić.
Dlaczego nie?
No bo tylko jeden bilet w danym momencie możesz mieć aktywny. To znaczy... I nie możesz nie możesz nawet w trakcie trwania filmu oddać go i kupić inny.
Okej, to bez sensu trochę.
No, bez sensu. Właśnie i teraz to jest sytuacja, w której jakby trochę jestem świadkiem. Więc jest tak i najlepsze jest to, jak bo nie możesz zrobić tego przez internet, więc ja zaproponowałem osobie, z którą teraz konwersuję,
no.
Od której dostałem informację, nie da się wejść nawet, wziąć kartę Unlimited i podejść do kasy.
No.
Bo oni nie mogą tam nic zrobić. Nawet jeśli pójdziesz do biura i powiesz, słuchajcie, kuźwa, jestem tu, mam moją kartę Unlimited, w tamtym kinie mnie nie ma.
No.
Dajcie mi bilet za darmo, w sensie za darmo, to nie jest bilet za darmo. Dajcie mi bilet, za który zapłaciłem kartą Unlimited. Sorewicz, czekaj do końca kina.
Kurde, lipa. To słabe jest. System ma dziurę. No.
Tak, jeszcze lepiej. To jest rzecz, którą ja też wiem, że kiedy na przykład jesteś w centrum, tak? Warszawy. I najbliższe Cinema City masz na przykład w Arkadii i na przykład masz jeszcze w Promenadzie. Tak, załóżmy. Dwa różne miejsca, ale ten. No. Teraz nie możesz kupić do obu tych miejsc, no bo dlaczego mógłbyś? No, ale tak. Nawet kiedy na przykład kupisz, bo myślisz, że będziesz jechał do Arkadii, a ostatecznie pojedziesz na przykład do Promenady, to jeśli kupiłeś bilet do Arkadii i jest godzina, mniej niż godzina do seansu, na przykład 45 minut, to nie możesz zwrócić biletu, nie możesz kupić też nowego.
Okej. Okay. No to trochę, to jest tam luźne śrubki, które można dokręcić, nie? Ja jeszcze wrócę na sekundę do Samsunga, bo jest jedna rzecz, która mi się nie podoba. Pamiętam dzień przed, czy dokładnie tego samego dnia, kiedy była konferencja w ogóle pokazująca nowego S9, wyciekło wideo reklamowe dotyczące tego
naszego aparacie. I embargo spadło w momencie rozpoczęcia prezentacji. To klasyk, jest klasyk, żenada absolutna. Ja napisałem, nigdy nie będę oglądać prezentacji Samsunga, bo embargo spada w tym samym momencie, więc nie ma sensu.
Też uważam, że to jest takie... Znaczy, to jest niefajny ruch względem osób, które są tam na miejscu w pewnym sensie.
I oni twitują jeszcze takie smutne, wiesz, na zasadzie...
Wiesz,
widzę tweeta, ej, nowy Galaxy S7 będzie miał dwie przysłony aparatu różne. I wiesz, takie...
Od 20 minut jest
recenzja.
No i to jest niefajne, bo to jakby odcina tych wszystkich osób na miejscu, które jakby w teorii, wiesz, mają dostęp ekskluzywny do tego wydarzenia i mogłyby być właśnie tymi przekaźnikami. No to wiesz, jakby to po co ja mam czytać ich, jak mam normalnie wszystko, wiesz, wywalone na Verge'u gdziekolwiek, nie? No jakby, ale wracam do tego leaku. To wideo mi się nie podobało dlatego, że mam wrażenie, że Samsung w ogóle zrezygnował z takiego lifestyle'owego podejścia do sprzedawania swoich aparatów. To znaczy, to wideo było bardzo, bardzo biznesowe. I to jest też jeszcze dziwne, że tak jak mówisz, oni rozdzielili te dwie linie. Mamy Note'a, do którego pakują największe, jakby najbardziej wypasione rzeczy. Mamy Galaxy S9, który też jest topowy, ale znowu stał się bardziej biznesowy w teorii, bo mamy Dexa. I jak obejrzysz to wideo, to jakby od razu poczujesz, dobra, tu nie ma nic cool. Rozumiesz? Że jakby odcinamy się od takich cool rzeczy, no może tam te animoji nieszczęsne, ale nawet one w wideo, tym, które ja widziałem, w ogóle nie były poruszone. Więc tam to, chyba że nie wiem, może obejrzałem, że liknięte wideo było jakby jednym z wielu, które było skierowane po prostu do biznesowego klienta. Może tak było, okej. Okay. Natomiast właśnie przez to mi się trochę nie podobało, że mówię, kurczę, to jest jakby coś powinno rozróżniać te dwie linie. To znaczy Galaxy S9 powinien i zawsze był trochę bardziej cool, bardziej dostępny dla takiego zwykłego użytkownika lifestyle'owego. Wiesz, selfiaczki, kręcimy wideo, jak jeździmy na deskach, wiesz, jakby... A tutaj nie, no i teraz to co, mamy dwa Note'y właściwie na rynku, wiesz, mniejszy, średni i największy Note. No nie wiem, jakoś tak to mi się nie podobało. No i mam wrażenie, że rzeczywiście, znaczy to jest, my oczekujemy rewolucji. To nie jest tak, że to będzie następować co chwila. Nie?
Ja myślę, że nie oszukujmy największe się. Rewolucje będziemy mieli w środku iPhone'a. I w przypadku Pixela, to są moje wild guessy.
Mhm. Ale że w tym roku?
W ogóle, ale w tym roku też.
Aha, że będą się rozwijać. No wiesz, iPhone na pewno, jakby oczywiście, 8 względem 7, no to jest taka różnica niespecjalnie duża. Dlatego pewnie dorzucili do tego worka iPhone X'a, żeby jednak było coś... Wiesz, jakiś haczyk, jakiś pazurek, coś pokazane, że jeszcze potrafimy, nie? I że jeszcze potrafimy, no bez przesady, jakby wiesz, no to są firmy technologiczne, które są na rynku tylu lat, że jakby wiadomo, że one cały czas coś zmieniają, cały czas coś się dzieje, nie? Tak naprawdę rewolucja, wiesz, w świecie telefonów komórkowych, no to nie zadzieje się ani w aspekcie systemu, software'u, czy aparatów, czy ilości RAMu i procesorów, tylko tak naprawdę w momencie, kiedy, wiesz, wprowadzi się jakaś rewolucja w bateriach, które, wiesz, no liczymy na to, że będą trzymać przez tydzień bez żadnego problemu i będą się ładować przez kilkadziesiąt sekund, tak żeby ten tydzień wytrzymać, nie? Jakby no gdzieś w perspektywie cały czas trwają badania i liczymy na to, że w końcu coś wejdzie do produkcji takiej masowej. No na razie nic się nie dzieje, jakby no to jest taki, wiesz, wymarzony gdzieś tam jakiś projekt, który mam nadzieję, że ktoś wprowadzi i ten, kto zrobi to pierwszy, na pewno zyska dość dużo rynku, więc jakby trzymam kciuki za wszystkich, albo jakby znowu sukces będzie po stronie klientów, bo będą mieli, wiesz, coś fajnego. Natomiast no znowu, no to są ewolucje i chyba, wiesz, no też... Nie wiem, no powinniśmy chyba już zapomnieć o tym, że rzeczywiście będą się dziać jakieś nie wiadomo jakie rzeczy z tymi telefonami. No kurczę, no doszliśmy do takiego momentu, że co poza baterią, co może się wydarzyć, nie?
No, mam nadzieję, że te baterie się w końcu wydarzą.
No kiedyś na pewno, tak mi się wydaje, no ale... Natomiast wiesz, no znowu, no Boże, no jak masz S6 albo S7, która ci się już psuje i lubisz Samsunga, no to kup sobie S9, no prosta sprawa, wiesz, to już przestaje być w ogóle, znowu, no wracamy do tej rozmowy, no, wolisz Androida czy wolisz iOS-a, no jak chcesz iOS-a, to sobie kup jeden z iPhone'ów, no jak chcesz Androida, no to sobie kup Samsunga albo Pixela, albo Motorola, albo co tam sobie życzysz, to co ci najbardziej pasuje, nie? No taka prawda, no.
Potwierdzam. Wojtek, no. Powiedz mi, czy jeszcze, no. Czy już? Jak to wygląda?
Nie, ja powiem jeszcze, bo byłem w Katowicach, to jest sprawa z soboty zeszłej, bo byłem na, stwierdziłem, że jadę, muszę zobaczyć jak PUBG robią na żywo, oglądałem, bardzo fajnie było to zorganizowane i muszę przyznać, że dużo, dużo się poprawiło względem poprzednich Invitationali, czyli tych wszystkich turniej PUBG. Też realizacyjnie, to znaczy, że rzeczywiście to się oglądało dużo lepiej. Oglądałem później następnego dnia już sam stream i też byłem zadowolony. Oglądałem po angielsku, bo jakoś tak lepiej mi się ogląda. Zresztą jestem fanem
polski Pansy. Stream był badziewny.
Okej, okay, no to właśnie słyszałem, dlatego cię podpytałem, co tam się dzieje z tym streamem.
Znaczy, jakość dźwięku była do kitu i ten komentarz był... No, czy komentarz był okej, okay. W sensie nie mam nic do obu postaci, które komentowały.
Okay.
Chodzi mi tylko i wyłącznie o fakt, że...
Technicznie.
Tak.
No to ciekawe, co się tam posypało. No, ten po angielsku był absolutnie, wiesz, okej, okay. Nic złego się nie działo, natomiast... I ja spodziewałem się, że jak jadę tam w pierwszy weekend, to będzie jakiś dramat, nie? W sensie, że to będą jakieś, nie wiem, że będzie mało ludzi. No bo pierwszy weekend to tak, PUBG, Dota 2, no to wiadomo, no jakąś tam grupę na pewno odbiorców ma, to nie mówię, że nie, natomiast wiadomo, że najwięcej jednak ludzi przyjeżdża na CS-a, więc myślałem, że tak, dobra, będzie jakoś tam, wiesz, w miarę. A okazało się, że tam były naprawdę tłumy i byłem w szoku, jakby bawiłem się świetnie, połaziłem sobie tam i to jest też protip dla ludzi, którzy może się wybierają w ten weekend nadchodzący, czyli na CS-a. Na stoisku HyperX-a są bardzo fajne promocje na sprzęt. I ja też kupiłem. Tylko nie mów nikomu.
Nikomu nie
kupiłem. Kupiłem słuchawki HyperX-a Cloud Alpha, które mi chodziły po głowie od dawna. Normalnie kosztują 400 zł, a ja zapłaciłem 250, więc uważam, że to jest naprawdę dobra oferta. Więc jeżeli będziecie tam w przyszły weekend, szukacie słuchawek albo klawiatury albo czegoś tam, zajrzyjcie tam, bo po prostu to jest normalnie, wiecie, dostajecie rachunek z RTV Euro AGD, natomiast te ceny są naprawdę, naprawdę atrakcyjne, także to jest tak zwany cebula deal, chciałem o tym powiedzieć, polecam, IM jakby klasa sama w sobie, warto tam pojechać, obejrzeć, zobaczyć, no cóż, no, ja się bawiłem super.
Ja się bawiłem super przed ekranem.
No i bardzo dobrze. Natomiast mam jeszcze jeden temat. Ja go nawet zapowiadałem, że chciałbym o nim powiedzieć i że trochę między innymi dlatego chciałem nagrywać dzisiaj, ale wydaje mi się, że nie mamy na tyle czasu. Znaczy chciałbym mu poświęcić trochę więcej czasu po prostu, wiesz, żeby...
Ja tylko powiem, jaka jest plotka, że to jest temat na temat Sorosa.
Tak, ale żebyś wiedział, znaczy to nazwisko na pewno się mi pojawi. No ja mówiłem o tym, że tak, to jest dezinformacja.
Czy słowo szekle też się pojawi?
Szekle nie, ale jakby no jest dużo, dużo wątków dotyczących dezinformacji, którą rozsiewa Rosja przez internet, a info mam bezpośrednio z Komisji Europejskiej, gdzie byłem na spotkaniu dotyczącym właśnie fake newsów i tego, co się dzieje. Natomiast chcę to jeszcze przetrawić i chciałbym po prostu poświęcić temu trochę więcej czasu, więc zróbmy to w przyszłym. Zróbmy to w przyszłym, pogadajmy o tym, bo to jest coś, wiesz, rzadko mamy takie tematy w sumie poruszające sprawy społeczne i jakby do czego internet może służyć, czyli łączeniu ludzi. A myślę, że to jest coś, o czym wszyscy, my, nasi słuchacze, powinniśmy mieć świadomość, że to się dzieje, to po pierwsze, a po drugie dobrze, żebyśmy zastanowili się wspólnie, jak można z tym walczyć, bo to jest, no to już jest chyba wojna.
Dobrze. Znaczy nie dobrze, ale dobrze, dobrze, że to zostanie na, że tak powiem, na dłużej.
Dobrze.
To ja, Wojtek, w takiej opcji dziękuję ci bardzo serdecznie
ten
odcinek z podcastu. To był odcinek 205, znów szybszy, ale bardziej napakowany kontentem. Internet content, bardzo rzecz popularna.
Cóż. No, ktoś nam napisał, że mu się podoba taka krótsza w ogóle opcja.
A ja dostałem Wojtek wiadomość taką, czekaj, jeszcze przeczytam. Mogę mieć prośbę, by wasze odcinki były długie, bardzo lubię, jak sobie robicie jajca z wielu rzeczy, fajnie się tego słucha, pozdrawiam.
O, bardzo nam miło.
Więc i krótkie, i długie, więc będziemy robić różne. Pozdrawiam, ciepło.
Jak harmoszka będzie się rozwijać i zwijać.
Jezus Maria, nic nie mów o harmoszce. Mam tylko nadzieję, że mój sąsiad nigdy nie znajdzie harmoniki albo akordeonu, bo już ostatnio znalazł ukulele i miałem grubo.
Kłaniam się
nisko. To są poważne rzeczy. Dziękuję bardzo i słyszymy się w kolejnym 206 odcinku, co znaczy, że zostały nam razem z przyszłym odcinkiem 3 odcinki do tego, żeby świętować 4 lata. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam ciepło. I teraz i my, i wy jesteście lekko stronniczy. Cześć.
Pa.
Jesmos Podcast o technologii z wąsem.